4 rozdział od 20 wersetu do 5 rozdziału 3 wiersza. Kolejne takie bardzo mocne, treściwe myśli z listu Jana. I czytamy tutaj tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Do tego miejsca. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. To znaczy się, że już wtedy byli ludzie, którzy twierdzili, że Boga kochają. A i owszem, tak? Ale w jaki sposób z braćmi nie chcą mieć społeczności? I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj możemy spotkać ludzi, którzy z Boże ich nie zobaczysz, albo mają z jakimiś ludźmi problem, nie chcą ich widzieć, ale jak ich zapytać o ich relacje z Bogiem, nie jest w porządku, wszystko. Oni Boga kochają. Tak? Oni Boga kochają. I Jan tutaj zamaskuje i mówi wprost. Kto tak twierdzi, kłamie. Jest kłamcą. Nie ma opcji. Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi. A kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata? Kilka słów na temat nienawiści. Biblijnym jej zrozumieniu. Otóż dla nas w języku polskim słowo nienawiść kojarzy się z bardzo skrajnymi, bardzo negatywnymi emocjami. Wielokrotnie byśmy nie powiedzieli, że kogoś nienawidzimy. My po prostu go nie lubimy, nie znosimy, nie użylibyśmy tak skrajnego słowa. Mało kto z nas byłby gotów powiedzieć o kimś, kto jest nam jakimś solą wokół, że my go nienawidzimy. O, może w czasie wojny byśmy powiedzieli, że Polacy nienawidzili Niemców, tak? Bo wtedy były powody ku temu i tak dalej. Natomiast biblijna koncepcja nienawiści nie jest tak skrajna, nie jest tak mocna, jak myślę, że w powszechnym odczuciu naszym jest. Chociaż nawet w języku polskim słowo nienawiść dosłownie wywodzi się od słów, że nie chcesz kogoś widzieć. Nie chcesz kogoś widzieć. Bo kiedyś było w języku polskim takie słowo nawidzieć. Ono dzisiaj wypadło z naszego języka, ale oznaczało, że jesteś rad kogoś widzieć. Chcesz z kimś się widywać, chcesz go odwiedzać i tak dalej. I od tego przeciwieństwa przez dodanie nie powstało słowo nie chcesz kogoś widzieć. Więc nienawiść dosłownie oznacza, że nie chcesz na kogoś patrzeć. To wiecie, ludzie się zakochają w sobie, to się mówi, że się nie mogą na siebie napatrzeć, tak? Napatrzeć się na siebie nie mogą. A potem się czasami okazuje, że już patrzeć na siebie nie mogą. Tak? Nie mogą na siebie patrzeć. Natomiast w języku hebrajskim, czy w hebrajskiej mentalności, słowo hebrajskie sane, które oznaczało nienawiść, było poniekąd równoznacznikiem niekochania. Zresztą nawet sam Jan tak mówi tutaj. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. I tu mówi nienawidzi. I dalej mówi tak, bo kto nie kocha brata? Tak? On stawia jakby znak równości. Kto nienawidzi, bo kto nie kocha brata? Na przykład jest w przypadku historii Jakuba, jego żon, jest użyte to słowo nienawiść, że na przykład Jakub nienawidził Lei. Ale kiedy wnikniemy, jakie relacje były między nimi, to byśmy tam nie zobaczyli nienawiści, jakie byłoby nasze pierwsze skojarzenie. On z nią sypiał, on z nią był, on jej nie oddalił. On tylko ją traktował gorzej niż Rachelę. I dlatego tak naprawdę to słowo hebrajskie nienawidzieć oznaczało w tamtym wypadku, że ona była niekochaną żoną. Mniej kochaną żoną. Nie tak kochaną, jak powinna być. I to oznacza w tym hebrajskim rozumieniu słowo nienawiść. Że kogoś nie kochasz tak, jak powinieneś kochać. Jesteś mu to winien? Jesteś winien mu miłość? A tej miłości mu nie dajesz. Więc Jan mówi tak, to twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi, czyli nie kocha swojego brata. Kłamie. Jan wprowadza pojęcie miłości, które obejmuje każdego brata. Przeciwstawia się faworyzowaniu czy stronniczości. Na przykład apostoł Jakub mówi, czy zarzuca pewnym wierzącym ludziom to, że w zborze nie traktują równo ludzi. Że bogatego wierzącego, to proszę bardzo, proszę, pierwsze miejsce, patrzcie tu z przodu, zapraszamy, tak? A tego biednego, a ty tam śmierdzisz, ty tam, nie? Tam z tyłu jest dla ciebie miejsce. Opowiadałem wam raz już pewną historię. Pewien taki znany pastor z jednego z większych zborów tutaj w Europie, kilkutysięcznego zboru, został wybrany na pastora, bo pierwszego dnia na nabożeństwie. I przyszedł przebrany za żebraka. Służba porządkowa kazała mu wyjść w ogóle. A w końcu, jak mu się jakoś udało wejść, bo w końcu ludzie machnęli ręką, to się nikt z nim nie przywitał. Nikt. Tak go potraktowali, tak? A kiedy starsi zboru zawezwali pastora i on wstał, to było zdumienie, co? To było zdumienie po zborze. I on powiedział, że tu jest wielu wierzących, ale uczniów niewielu w tym zborze, tak? Takim przygadał pierwszego dnia. Ale widzicie, tak to jest, że potrafimy ludzi traktować różnie. I woli tego, żebyśmy dobrze to rozumieli. W zborze się nie da mieć relacji z każdym na takim samym poziomie, tak? Nie da się, bo nawet w naszym niewielkim gronie stosunkowo dalej nie da się, to jest fizycznie niemożliwe, z każdym nawiązać bliskie relacje. A nawet nie zawsze to jest wskazane. Jest czymś naturalnym, że łatwiej nam nawiązuje się kontakt, z kim okazuje się, że znajdujemy wspólny język, mamy jakieś wspólne zainteresowania. Nic dziwnego, że młodzież ciągnie do młodzieży, tak? I uważalibyśmy za niewłaściwe, gdyby bracia małżonkowie, mężowie byli bardzo zainteresowani nawiązywaniem relacji z niezamężnymi siostrami, tak? Sami zresztą mogliśmy się przekonać, że tu nie ma mocnych, jak to się może źle skończyć. Ale czy Bóg ma ulubione dzieci? Czy Bóg za kogoś oddał swoje życie, a za drugiego powie, no wiesz co, za ciebie to, życia bym akurat nie oddał. Jestem gotów za ciebie dużo zapłacić, ale życia akurat bym nie oddał. Za nią to i owszem. Za niego to i tak, ale za tych to już nie. Nie. Bóg oddał za każdego swoje życie, tak? Za każdego swoje życie, z nas oddał. Ale nie z każdym ma taką samą relację. Bo są ludzie, z którymi nie ma w ogóle Bóg relacji, tak? Nawet widzimy u samego Jezusa, że w gronie 12 Jezus miał bliższych uczniów, z którymi miał bliższe relacje, że w tym gronie 12 było 3, których szczególnie byli mu bliscy. A nawet w gronie tych 3 Jan był nazwany umiłowanym uczniem. Czyli Jezus miał różne relacje z różnymi uczniami, ale nawet za Judasza, tak, poświęcił swoje życie. Nawet za Judasza. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, że nie jest możliwe dla nas mieć z każdym dobrą relację, czy z każdym w ogóle nawiązać relację bliższą, ale w naszym sercu powinna być jednakowa postawa względem wszystkich. Serce powinno nasze być otwarte dla każdego, tak? Że nie traktujemy ludzi stronniczo, wybiórczo, jednych lepiej, drugich gorzej. Że są wierzący jakby pierwszej kategorii i drugiej kategorii, zboże czy trzeciej kategorii i tak dalej. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. To jest trochę odniesienie do 4 rozdziału 12 wersetu, gdzie czytamy, Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. I znowu tutaj jest chcę zwrócić uwagę na to, że tu jest powiedziane, kto nie kocha brata, którego widzi. Żeby kogoś widzieć, to ten ktoś musi być w zasięgu naszego wzroku, więc musi być blisko. Jest to ktoś, kogo musimy widzieć. A bywa tak, że łatwiej się kocha tych, których nie widzimy, albo widujemy rzadko. Łatwo jest kochać braci w Afryce. Albo żeby nie tak daleko iść, to nie wiem, na przykład w innym zborze, tak? Bo tam są wspanialsi ludzie. Ale to wiecie, jest takie powiedzenie, że trawa u sąsiada jest zieleńsza, tak? Albo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak? Albo cudze chwalicie, a swego nie znacie, tak? Bo możemy swoje nie doceniać. A tam to są, tak? Wierzący inni na przykład. Tam to są wspaniali wierzący. Niech są, dopóki my się tam nie znajdziemy, tak? Bo jak my się już tam znajdziemy, to tacy doskonali już nie będą, tak? Taka jest prawda. Ale o co chodzi? Wiecie, to czasami też bywa tak, że jak ktoś przychodzi do zboru na początku i wchodzi do kościoła i poznaje ludzi, to wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi już słyszałem takich, którzy mówiło, że było zdumionych tym, jak bardzo się ludzie z Boże kochają. I to jest prawda, bo Bóg nas zmienił i widać to, jesteśmy inni od ludzi w świecie. Ale jak ktoś zostanie już trochę dłużej z Boże, to nagle się okazuje, że ci tacy superowi, bardzo kochający się ludzie mają trochę za uszami też. Oj, mają, nie? I nagle zaczyna się widzieć, tak? To jest normalna rzecz, nawet w małżeństwie, tak? Na początku zakochani, no księżniczka i królewicz. Dopiero w małżeństwie. Czy to się mówi, że klapki opadają z oczu, tak? Czy człowiek dopiero zaczyna przejrzeć i się okazuje, że to ostatnio pewien taki brat taki wpis nawet napisał i to oddał tak, że na początku ona widziała w nim orła, a on w niej czaplę, a potem ona patrzy, to jest gawron, a nie orzeł. Tak? To jest gawron, a nie orzeł. A ona to nie czapla, tylko wróbel. Także kiedy widzimy kogoś, to nagle się często otwierają jakby oczy nam i zaczynamy widzieć rzeczy, które są też nie tak. I dlatego myślę, tak istotne jest to, co mówi Jan. Kto kocha brata, którego widzi. Więc widzisz jego w całej rozpiętości też częstokroć. Widzisz fajne rzeczy, ale niestety też, no cóż, pewnie byśmy nie chcieli, ale bywa, widzimy też niefajne rzeczy. W współmałżonkach i w każdej wspólnocie, która jest ze sobą wystarczająco blisko, wypływają rzeczy, które są nie takie, tak? Nie przypadkiem Biblia mówi, znoście jedni drugich miłości. Jakby to było takie piękne, proste i łatwe, to nie trzeba było pisać znoście. To znaczy, że czasami wydaje się, że nie da się znieść. I co ważne, Jan też mówi, kto nie kocha brata, którego widzi. Chcę podkreślić to słowo brata. Nie braci. On tu nawet nie używa liczby mnogiej, ale myślę, że jest to świadome, gdzie używa liczby pojedyncze. Bo może być tak, i bywa tak nieraz, nierzadko, że z wieloma ludźmi mamy fajne relacje z Bożym. Ale jest ktoś, kto jest solą wokół. Jest ktoś, kto potrafi być solą wokół. I ten ktoś jest wyznacznikiem naszej miłości do Boga. Takim testem, który wskazuje poziom naszej miłości do Boga. Jezus w Ewangelii Mateusza podał niesamowitą historię, kiedy mówi o sądzie. I czytam fragment, kiedy powiedział tak. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od 34 wiersza. Wtedy jako król Jezus powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwie zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść? Lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król Natomas odpowie: zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, a przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, powie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. Kontekst tej przypowieści jest trochę inny, ale chodzi mi o to, co jest istotą tej historii. Słuchajcie, jedni i drudzy byli bardzo zdziwieni i zaskoczeni tym, że coś zrobili dla Jezusa. Jedni i drudzy nie rozpoznali Jezusa, można powiedzieć, nie zobaczyli Jezusa. Poniekąd po reakcji tych drugich można by było się spodziewać, że Panie, gdybyśmy wiedzieli, że to Ty, to byśmy Cię odpowiednio przyjęli i potraktowali. Ale my żeśmy nie wiedzieli, że Ty gdzie Panie byłeś, tak? I to, co Jezus mówi, że cokolwiek uczyniliście lub nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, toście mnie uczynili lub nie uczynili. Jezus zrównuje się, czy utożsamia się z najmniejszym bratem. Łatwo to nam jest zrozumieć, kiedy rozumiemy ideę ciała Chrystusowego, że jesteśmy poszczególnymi członkami, więc cokolwiek zrobimy komukolwiek z braci, to robimy Jezusowi, bo to jest Jego ciało, tak? Jeśli ranimy brata, ranimy przy okazji Jezusa. Ale Jezus tutaj mówi o najmniejszym bracie. Któż to jest ten najmniejszy brat? Kim on jest? Najmniejszym bratem może być ten o najmniejszym znaczeniu. Tak? Tu wynika z kontekstu, że to był ktoś, kto był w więzieniu, ktoś, kto był głodny, ktoś, kto był nagi, żebrak jakiś, tak? Czyli to, o czym mówił Jakub, że jak przyjdzie bogaty do zboru, oto pięknie tu w pierwszym rzędzie dla Ciebie miejsce. Tak? Bo może dużo da. Albo dużo daje, już. Ale jeżeli jest biedny, to nic nie znaczy. Jego można zlekceważyć. Przeciwko temu pił, można powiedzieć, zarzucał to Jakub wierzącym ludziom, że traktują ludzi nierówno. I podobnie tutaj Jezus mówi o tym, że ten, który był w więzieniu, ten, który był biedny, nagi i tak dalej, to jest ktoś, kto w świecie jest uważany za nikogo. To jest nikt. Ten najmniejszy człowieczek sobie. A w nim jest Jezus. Tak? Albo najmniejszy to też może być ktoś, kto jest słaby w wierze, bo rośnie dopiero, jest dzieckiem. A jak jest mały w wierze, jest małym bratem, to bywa cielesny, bywa często nieprzyjemny, bo od niego potrafi śmierdzieć. Mieliśmy kiedyś takiego, jeszcze byliśmy tutaj małą grupą, spotykaliśmy się po domach i przychodził na grupę taki człowiek, co niektórzy, którzy są od początku, to pamiętają. Smród niemiecki. Jak ciężko było to znieść. Do dzisiaj pamiętam, Arka tu gdzieś widzę. Widzę, jak go po prostu zamurowało, jak szedł. Nie wiedział, co zrobić, tak? Ale jak potraktujemy takiego człowieka? Śmierdziela, tak? Po ludzku się powie śmierdziel, nie? Jak go potraktujemy? Jak ktoś przyjdzie ładnie ubrany, elegancki i tak dalej, do tego widać, że jest ktoś, co sobą coś reprezentuje, coś osiągnął i tak dalej, tak? Ten najmniejszy brat to może być też ktoś, kto w zborze niewiele znaczy, w cudzysłowie, tak? Bo jak ktoś usługuje, jest znanym usługującym, o, to jest coś. Nawet w świecie. Gdyby przypadkiem się zdarzyło, że prezydent Duda chciałby odwiedzić nasz zbór i przyjść do nas na nabożeństwo, to nikt z nas nie potraktowałby jak zwykłego obywatela. Jestem o tym przekonany. Każdy z nas chciałby się jakoś tak postawić, dobrze przedstawić. Myśmy się tak może nie spóźnili, no bo wstydu nie narobić, nie? A kto to jest prezydent Duda? Człowiek, zwykły człowiek, tak? Ale jednak prezydent państwa, tak? Więc to coś wnosi, że my jakby z automatu, odruchowo, zaraz byśmy się inaczej zachowywali. Byśmy wstali na przykład czy coś, no bo prezydent, tak? Wszedł. Ale przyszedł zwykły ktoś, może trochę taki widać bywaniało od niego, o, to co ty tutaj szukasz, tak? Więc Jezus mówi, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci. Czyli tak znowu się odnosi do tego kogo, że możemy z Boże wszystkich lubić, wszystkich kochać, ale może być ktoś. Ten najmniejszy. To włazi nam regularnie na odcisk. Regularnie. Bo jest niewrażliwą osobą, może egocentryczną osobą, jeszcze bardzo niedojrzałą duchową. Dlatego jego zachowanie może obruszać wszystkich. A on tego wcale nie widzi na przykład, tak? To jest ten najmniejszy brat. Ten najmniejszy brat. I wszystkich innych mogę chcieć widzieć, a na jego widok może mi się robić niedobrze. Nie chcę go widzieć, tak? Nie chcę go widzieć. I to jest właśnie nienawiść. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Czyli innymi słowy właśnie, miłość do brata, do każdego brata, nie do niektórych, których lubię. Wiecie, częstym zjawiskiem w zborach jest, że kiedy ktoś przyjdzie z zewnątrz i na przykład po nabożeństwie, to nigdy do niego nawet nie podejdzie. Bo każdy ma takie swoje kółko adoracji, swoich znajomych, już tamtego, gadka, szmatka i ludzie z sobą rozmawiają, nawet nie są w stanie zauważyć, że ktoś nowy się pojawił. Zainteresować się nim, tak? Tak bywa, więc kto kocha brata, każdego brata, ten czy jest kimś, kto kocha też Boga. Czyli inaczej, poziom naszej miłości do braci jest wyznacznikiem naszej miłości do Boga. Bo Boga nie widzimy, a ludzi, braci, widzimy. Braci widzimy. Więc to jest ten wyznacznik. Tak naprawdę, który pokazuje nam, jaki jest poziom naszej miłości do Boga. Miłość do braci. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Kochasz Boga, nie masz wyjścia. Jeśli kochasz Boga, nie mamy wyjścia tak naprawdę. Nie ma innej opcji, jak tylko taka, żeby kochać swojego brata. Jak mówi w liście do Efezjan apostoł Paweł o Jezusie. Od 2 rozdział 14 do 18 wiersza. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, aby wznosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I obu pojednać z Bogiem, w jednym ciele, przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska. Gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Więc te słowa mówią o tym, że Jezus przyszedł zniszczyć wrogość. Przyszedł zniszczyć wszelkie mury, które są między ludźmi. I kiedy czytam ten tekst, to ja sobie nie wyobrażam, żebym ja miał te mury na nowo wznosić. Wnosząc podział, tak? Wnosząc podział. Że ja będę budować niewidzialne mury między ludźmi. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Więc znowu Jan wraca do tych samych myśli. Jest po prostu w kółko wałkuje. Przez cały ten list ciągle do tych samych myśli wraca. Chce je zrobić wszystko, żeby one się mocno ugruntowały w odbiorcach. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Tak jak mówiliśmy już to kilka razy, że wyznać, że Jezus jest Chrystusem, nie może każdy. Tylko ten, komu Bóg to objawił. A jeśli Bóg komuś to objawił, to znaczy się, że go przyjął, tak? Że go przyjął. Bo tak jak wspominaliśmy, kiedy Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Jezus powiedział, nie objawiło Ci to ciało i krew, czy nie z człowieka to pochodzi, ale Ojciec mój w niebie Ci to objawił. To znaczy się, że przyjął Cię, pociągnął Cię do Syna. Pociągnął Cię do Syna i pociągnął Cię do siebie, tak? Bo nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak przez Syna, a nikt nie przyjdzie do Syna, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Więc jeśli kogoś Chrystus przyjął, to jakże ja mogę kogoś odrzucać, tak? Wiecie, to jest też ważne w kontekście tego, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, jeśli chodzi o to, kto jest moim bratem, tak? Tak jak jeden z Żydów pytał się w Ewangeliach, kiedy Jezus mówił o dwóch największych przykazaniach, a on się zapytał, no dobrze, ale kto jest moim bliźnim? Szukał jakiejś wymówki, tak? No ale kto jest moim bliźnim? Dzisiaj my byśmy mogli też czasami szukać wymówki, no dobrze, ale kto jest moim bratem? No kto jest moim bratem? I ja mówię wprost, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. To znaczy, że jest dzieckiem Boga, to znaczy się, że jest naszym bratem. A to oznacza też to, że to jest wyznacznik prawdziwy tego, kto należy do Chrystusa i kto jest członkiem rodziny Bożej. Nie to, kto należy do takiego kościoła. Więc jeśli jest człowiek, który może być katolikiem, może być, nie wiem, prawosławnym, kimkolwiek, ale jest w nim to objawienie, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, ten jest moim bratem. Ten jest moim bratem. Jeśli nosi objawienie Ojca w sobie na temat Syna. Mnie osobiście bardzo bulwersuje i zasmuca to, jak widzę, będąc na stronach internetowych, poziom hejtu wśród wierzących ludzi. Mowy nienawiści, tak? Uważam, że się często nie ma żadnej różnicy pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi, kiedy się słucha komentarze, czyta się komentarze, jakie wierzący ludzie piszą na temat innych wierzących. Pomyje. Wylewanie wiader pomyje. Dlaczego? Bo on wierzy trochę inaczej. Bo ja się nie zgadzam z jego nauką. Z tym, co on wyznaje, tak? Jan ustanawia bardzo prosty wymiernik. My się możemy pod wieloma względami różnić. I prawdą jest to, że nawet w jednym zborze może mieć różne poglądy na różne tematy. Że tak naprawdę nie musimy być jedności zdania we wszystkim. Ale jeżeli to, że ktoś wierzy trochę inaczej i ludzie potrafią się zabić o swoje racje, żeby postawić na swoim, tak? Zabić relację z bratem dla swojej racji. Bo ważniejsza od relacji jest racja. Moja racja. Moja racja, tak? To pokazuje, że my tak naprawdę nie znamy Boga. Ale jeśli wiem, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Kocha również Jego dziecko, kimkolwiek by nie było. Może być z grupy, której nie lubię, tak? Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. Więc jak poznać naszą miłość do dzieci Bożych? Po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. Czyli Bóg jest źródłem wszystkiego. Od Boga to pochodzi. Ja nie będę kochać braci, jeśli najpierw nie kocham Boga. Bo to z miłości do Boga bierze się miłość do braci. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Czyli wiecie, w świecie mówiąc o miłości, myśli się o wielkim uczuciu. O wielkim uczuciu. W biblijnej koncepcji, mówiąc o miłości, myśli się o wielkim posłuszeństwie. o wielkim posłuszeństwie. Emocje bywają różne i wiemy to dobrze, że emocje potrafią raz być w górze, raz w dole. Gdyby opierać się na emocjach, jak robi niestety wielu ludzi, to dzisiaj bardzo kocha, a jutro już nienawidzi, tak? Ale posłuszeństwo związane jest z postawą, z wolą, z decyzją. Niezależną do końca od emocji. Więc nawet jeśli czuję się dobrze, czy czuję się źle, jestem wierny swojemu postanowieniu. I to wprowadza pewną stałość i poczucie bezpieczeństwa również w relacjach. I co za tym idzie? Za tym idą też dobre uczucia, tak? Te głębsze uczucia idą za tym, że jestem na przykład wierny swojemu postanowieniu i się z tym dobrze czuję. Zaczynam się z tym dobrze czuć. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. I to odróżnia miłość do Boga od wszelkich innych miłości. Bo czy nie jest tak, że jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to właśnie dlatego, że kiedyś, że kochamy, czasami się kogoś nie słuchamy, że jeśli ktoś chce od nas czegoś, co wiemy, że jest niedobre dla niego, na przykład dziecko, tak, z miłości do dziecka nie zawsze otrzymuje to, co chce, tak. Jeśli wiemy, że ktoś żąda czegoś, co jest niedobre, nie spełnimy tego. Właśnie z miłości. Więc to, co wyznacza miłość w relacjach naszych międzyludzkich, to można byłoby nazwać oddaniem dobru drugiego. Autentycznym oddaniem dla dobra drugiego. Co może oznaczać czasami, że się kogoś wcale nie mamy zamiaru spełniać jego zachcianek. Ale miłość do Boga różni się tym od miłości, jakie są na poziomie relacji międzyludzkich, tym, że wyraża się w posłuszeństwie Bogu. Więc jedynym takim odniesieniem do miłości, jakie znamy między ludźmi, to mogła być miłość sługi do Pana, czy poddanego względem Króla. Bo miłość do Boga polega na przestrzeganiu Jego przykazań. Kiedy Jezus mówił, w 14 rozdziale kilka wersetów przeczytam. 21 werset na przykład mówi tak. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. 23 werset. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo. 24 werset. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów. Tak więc Jezus też wyznacza to, co tutaj potwierdza Jan w swoim liście. Bardzo prosty wyznacznik miłości do Boga. Kto kocha, wypełnia przykazanie. Kto nie kocha, nie będzie wypełniał przykazań. To znaczy się, że Bóg jest kimś, kto nadaje przykazanie, tak? To oznacza się, że no niestety, ale trzeba nam kazać kochać. Bo to nie przychodzi samo z siebie, często w naturalny sposób. Ale to jest z drugiej strony, słowo przykazanie zawiera w sobie ideę wytycznej, instrukcji, dobrej rady, ale też nakaz, żeby coś robić tak, a nie inaczej. Więc Bóg żąda, żebyśmy wypełniali Jego przykazania. Miłość do Boga jest wyrazem wielkiego posłuszeństwa względem Boga. Względem ludzi nie. Czasami to trzeba zrobić odwrotnie, czyli nie słuchać się ludzi. Ale Boga trzeba się zawsze słuchać, bo tak się wyraża miłość do Niego i tylko do Niego. To jest to, co odróżnia miłość do ludzi od miłości do Boga. Że miłość do Boga polega na przestrzeganiu Jego przykazań, że na spełnianiu Jego przykazań. Dlaczego? Fundamentem tego są dwie rzeczy, przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeśli chcę słuchać Jego przykazań, to znaczy się, że muszę uznać Jego wyższość i Jego panowanie, a sam się uniżyć względem Niego. Muszę uznać, że On jest Królem, że On jest Panem i On jest kimś, kto może stanowić o tym, co ja będę robić. To znaczy się, że muszę mu ulec i poddać się jemu. A z drugiej strony fundamentem tej miłości jest to, że on jest kimś, kto ma z jednej strony autorytet, ale z drugiej strony jest kimś, komu można absolutnie zaufać, komu można uwierzyć, bo jest dobry i jest miłością. I to jest ten fundament tej miłości względem Boga. Dlaczego? Bo ulec Bożym przykazaniom to ulec miłości. Bo to są przykazania miłości, tak? Bo Bóg jest miłością. Poddać się przykazaniom Bożym to poddać się miłości. Wypełniać Boże przykazania to wypełniać się Bożą miłością. Droga posłuszeństwa względem Boga jest drogą miłości, gdzie są wytyczone, ja wiem jak iść. Zboczyć z tej drogi to zboczyć z drogi miłości. Bo Bóg jest miłością, więc jeśli cokolwiek On nakazuje, wynika z miłości. Być w tych przykazaniach to być w miłości. Miłość do Boga poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. Jego przykazania. Dalej Jezus mówił w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, od 9 wersetu zacznę czytać. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Więc Jezus mówi tak. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Ustanawia pewną zasadę. Wszystko pochodzi od Ojca. Ojciec ukochał Syna i dlatego Syn jest zdolny taką samą miłością kochać nas. Bo Syn zobaczył taką miłość. Dlatego Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości. A jak? Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości. Dlaczego? Bo jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Jak i ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Więc Jezus ustanawia pewien wzór. On się tego nauczył od Ojca. I co ciekawe, co widzimy w Ewangelii Jana, szczególnie, kiedy patrzymy na to, jaka jest relacja Syna z Ojcem, to wielokrotnie Syn mówi tak, ja nie czynię nic sam od siebie. Nic. Cokolwiek usłyszycie ode mnie, to słyszycie słowa Ojca. Cokolwiek widzicie, co ja robię, to dlatego, że widziałem tu Ojca, ja to naśladuję. To są dzieła nie moje, ale Ojca. Tak? Jezus był posłuszny aż do śmierci. Posłuszeństwo Jezusa było absolutne względem Ojca i dlatego On ustanowił ten wzorzec. My wypełniając Jego przykazania, trwamy w Jego miłości. Bo On to samo zrobił. On przestrzegał przykazań Ojca i dlatego trwa w Jego miłości. A jakie jest Jego przykazanie? Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Nic mniej, nic więcej. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, a największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Przykazanie Jezusa, jak mówi Jan, sprowadza się do tego jednego. Kochajcie się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. A jak On nas ukochał? W ten sposób, że swoje życie oddał za nas. I to jest największa miłość. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Tak, więc nazywa nas przyjaciółmi, jeśli czynimy to, co przykazuje nam On. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Więc Jezus wnosi to na inny poziom. Nie, bo Pan każe, sługa robi, rozkaz wykonać i koniec. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Więc to już nie jest to, że my przestrzegamy przykazań, bo musimy, ale dlatego, że chcemy, tak? Dlatego, że tego chcemy. Że jesteśmy przyjaciółmi, że zrozumieliśmy to i chcemy to samo czynić, co On czyni. Tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Jego przekazania natomiast nie są uciążliwe. Kochać drugiego człowieka, tak można powiedzieć, to czasami jest bardzo ciężko. Tak? Niejednokrotnie chciałoby się powiedzieć, że żyć z kimś jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko. A czytamy tutaj, że jego przykazania nie są ciężkie. To w końcu są przykazania miłości. Jezus mówił w Ewangelii Mateusza 27 do 30 werseta: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Tak? Jak? Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Brzemie to było coś nakładane na zwierzęta, takie dyby czy pług ala, przez które zwierzęta nie mogły chodzić tam, gdzie chciały, tylko tam, gdzie je prowadził rolnik. Jezus mówi o tym jarzmie. Znamy takie powiedzenie: zrzucić jarzmo niewoli, tak? Generalnie, jako ludzie, nie lubimy, kiedy nam się coś każe. Nie lubimy, jak nam coś każe ktoś coś robić. My chcemy po swojemu. To jest dla nas jakby wyraz wolności, że robię to, co mi się podoba. Ale Jezus mówi, że jego przykazania nie są ciężkie, dlatego to poddał się i wszedł z nim w jedno jarzmo, tak? To wszedł w nim jedno jarzmo. I idzie z nim. Zazwyczaj woły, które ciągnęły to jarzmo, były w parze. To można powiedzieć, on jest z jednej strony, a my z drugiej. W tym jarzmie. Uczcie się ode mnie, weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. I nagle się okazuje, że jarzmo może być wygodne. Coś nie jest nieprawdopodobnego, jakiś paradoks. Wygodne i lekkie? Ale ten paradoks właśnie znajdujemy w Królestwie Bożym. Stajemy się niewolnikami Boga, mówimy nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, i będąc niewolnikami Boga odnajdujemy prawdziwą wolność. Takie coś tylko Bóg czyni. To jest ten paradoks. Że z jednej strony poddajemy się Bogu, wydaje się, że nasza wolność jest ograniczona, bo już nie mogę robić tego, co chcę. Chociaż ktoś powiedział bardzo ładnie: kochaj i rób, co chcesz. Bo jak kochasz, to pewne rzeczy nie zrobisz. Ale z drugiej strony miłość daje wolność prawdziwą. Tak? Kochaj i rób, co chcesz z miłości. Bo to będzie dobre. Ale właśnie w ten sposób przykazania Jezusa przestają być ciężkie. Jedyny sposób. Zauważcie, kiedy Jezus mówił w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana o tym, że on jest krzewem winnym. Przez 2000 lat bycia prawa Żydzi mogli się przekonać, że się nie da wypełnić Bożych przykazań. Nie da. Że my nie jesteśmy w stanie. Więc jak można mówić, że nie są ciężkie te przykazania? Są bardzo ciężkie, bardzo trudne do wykonania. Ale jednak to, co mówi Jezus w tej przypowieści o krzewie winnym, gdzie mówi w ten sposób: ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Tak? To, co Jezus powiedział, nic uczynić, no to Żydzi mogli się przekonać przez 2000 lat, ilu ich tam było, że przez 2000 lat nie znalazł się ani jeden, który był w stanie wypełnić te przykazania. Beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Beze mnie, bez Jezusa nie jesteśmy w stanie wypełnić Boże przykazań. Ale to, co było niemożliwe w Starym Testamencie, teraz stało się możliwe dzięki temu, że jesteśmy w Chrystusie. On jest z nami. Tak? Trwajcie we mnie, a ja w was. Więc to, co było niemożliwe, nagle stało się możliwe. To, do czego nie byliśmy zdolni, nagle jesteśmy uzdolnieni. Ale tylko w nim. Nagle w nim to, co bez Niego nie byliśmy w stanie wydać tego owocu Ducha Świętego, jakim jest miłość i innych owoców. W Nim, dzięki Jego życiodajnym sokom, Jego życiu, które płynie w nas, nagle zaczynamy owocować całkowicie. I nagle się okazuje, że jest wytchnienie, tak? Że jest wytchnienie, że to nie jest ciężka praca. Kochać tych ludzi z Boże. No, Boże, zmiłuj się nade mną, tak? Ich wszystkich kochać z ich wadami. Nie mogę już dłużej, nie zdzierżę, tak? Nie. Nagle się okazuje, że z Bożą miłością można kochać i to niesie satysfakcję, radość, wytchnienie. Jest lekkie, jest przyjemne. Tylko w Bogu to jest możliwe. Tylko dzięki Niemu. Dlatego też w tym przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są ciężkie. Nie są uciążliwe. Po ludzku tak. Ale w Chrystusie zmienia się to o 180 stopni. Jezus też powiedział, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Miał na myśli wierzących ludzi. Bo wzmoże się nieprawość. I myślę, że my dlatego właśnie, że Jezus ostrzegał przed tym niebezpieczeństwem, tak bardzo potrzebujemy, żeby to słowo, żeby to, co jest głównym przesłaniem listu Jana, który był piewcą miłości, żeby brać sobie do serca i wyrywać sobie na naszych sercach. Ugruntowywać się w tym słowie. Ugruntowywać się, żeby ono w nas żyło, żeby to życie w nas, przez nas mogło płynąć i miało, żebyśmy byli kanałem Bożej miłości. Tak? Żeby nic nie blokowało w nas. Jeśli ktokolwiek z nas miałby zobaczyć w sobie, że nagle Duch Święty pokazuje nam jakiegoś tam brata, którego nie kochamy i który jest przeszkodą, żeby Boża miłość mogła przez nas płynąć, to dzisiaj możemy z tego zrezygnować. Jeśli coś jest do przebaczenia, przebaczyć. I też prosić Boga o przebaczenie, że my nie kochamy. Choć powinniśmy. I mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby tak było. Bo On dał nam swoją miłość. My nie mamy kochać drugich siebie nawzajem swoją miłością, ale Jego miłością. A przecież ta miłość jest rozlana przez Ducha Świętego w nas. My potrzebujemy to uaktywniać, tak? Być tym otwartym kanałem, żeby ta Boża miłość mogła płynąć przez nas. I to będzie wyznacznik prawdziwej wspólnoty w nas, żeby to słowo żyło. Kolejny werset już o tym za tydzień, ale on mówi o tym, że wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. I Boże przykazanie, bardzo proste, to nowe przykazanie Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłować się wzajemnie będziecie. Do tego się sprowadza i do tego tutaj Jan też w tym liście sprowadza Boże przykazania. Nie do 600 ilość przykazań. Bo nawet w Starym Testamencie było wiadomo, że wszystkie inne przykazania sprowadzały się do dwóch przykazań miłości. Tak? Do dwóch przykazań miłości. I my tego bardzo potrzebujemy, żeby w to wchodzić i pozwolić Bożemu Słowu w nas działać, bo wiecie, jest powiedziane tak. Nie uwierzę, aż zobaczę. Jezus mówi, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale że jest wiara, która rodzi się z tego, co zobaczę. Czego dotknę, tak? Ale zobaczcie, żyjemy w czasie, jak nigdy, myślę, że takich czasów nie było. Poprzednie pokolenia nie, z tym się nie mierzyły. Że dzisiaj możemy coś zobaczyć i musimy podważać to. Dlatego, że to, co widzimy, wcale nie musi być prawdą. Jak oglądałem jakieś tam parę lat temu to, co dzisiaj wyprawiają iluzjoniści, tam idąc na ulicę, to wiecie, jak pierwszy raz zobaczyłem, co oni wyprawiają, powiedziałem, kim diabeł. Byłem przekonany, że to muszą być demony zaangażowane w to. No i to, co widzę, tak? Moja dociekliwość sprawiła, że zacząłem dociekać i zobaczyłem, że czasami są bardzo proste sztuczki. Ale to, co widzimy, wcale nie musi być godne prawdy. Dzisiaj więcej ludzi chodzi po wodzie niż tylko Jezus i Piotr. Można zobaczyć. Chodzą po wodzie, tak? Fakt, że jest pleksa pod spodem, ale tego nie ma widać. Można się nieźle dać zwieść, tak? Czyli dzisiaj poziom zwodzenia jest dużo większy niż kiedykolwiek wcześniej. Poziom manipulacji. Niby dzisiaj wszystko możemy zobaczyć, co się dzieje na świecie, ale mówi się o hologramach, o nanotechnologii, że dzisiaj podprogowe jakieś wiadomości mogą być nam przekazywane i możemy być zwodzeni na poziomie, którego nikt, żadne pokolenie wcześniej nie zaznało. I zobaczcie, co jest jedyną kotwicą, która może być dla nas pewne, jak nie Boże przykazanie, Boże Słowo. Bo nasze oczy mogą być doskonale oszukane. I może być tak, że będziemy widzieć rzeczy i wszystkie jakby myśli będą nasze bombardowane tym, żeby uwierzyć w to, co widzą nasze oczy, a to nie będzie prawda. I tylko tym, co pozwoli nam przetrwać te rzeczy, nie dać się zwieść tej zmagającej się nieprawości, która sprawi, że miłość oziębnie, jest trzymanie się tego, czego nie widzimy, co jest niewidzialne, a co jest w Bożym Słowie, w Bożym przykazaniu. Jeśli my zawczasu przygotujemy się i mocno to Boże przykazanie, niczym kotwicę naszego serca wbijemy w nasze serce i będzie tym naszym sterem, to nas nic nie zwiedzie. Nie damy się też oziębłej miłości. Powstańmy, będziemy się modlić, prosząc Boga, żeby właśnie Jego Słowo mogło działać w nas. I Panie, proszę Ciebie, żeby Twoje Słowo przenikało nasze wnętrzności. Ono jest niczym miecz, ostry, obosieczny, który obnaża wszelkie nasze zamysły serc. I Panie, my jako Kościół, którzy chcemy się oczyszczać, chcemy się uświęcać w Twoim imieniu, jeśli cokolwiek jest w nas jeszcze nieprawe, cokolwiek jest w nas niewłaściwe, Ty to obnażaj w nas przez Twoje Słowo. Jeśli gdziekolwiek jest w nas jakikolwiek brak miłości, jest jakiekolwiek niekochanie, my chcemy to odrzucać od siebie, nie chcemy tego w sobie pielęgnować, zatrzymywać tego w sobie, ale chcemy, żeby Twoja miłość mogła w sposób absolutnie przejrzysty, czysty, niczym nie przyhamowywany płynąć przez nas. Daj nam być ludźmi, którzy są znani z tego, że jesteśmy wielkim posłuszeństwie względem Ciebie i wielkich uczuciach też względem Ciebie. Że chcemy się wykazać wielkim posłuszeństwem wobec Twojego Słowa i nie znajdujemy żadnych wyjątków, żadnych kompromisów. Nie szukamy, ale chcemy wypełnić w 100% Twoje Słowo, bo nas do tego uzdolniłeś przez Twojego Świętego Ducha. I dziękuję Ci, że możemy trwać w Twoim Słowie, że możemy trwać w Twojej miłości i czyń z nas taki Kościół, który będzie trwać w Twojej miłości i którego nic nie zatrzyma, aby wypełnić Twoje przykazania. Że niczemu nie damy się oszukać, niczemu nie damy się zwieść, bo mocno uchwyciliśmy się Twojego Słowa. Twoje przykazanie, Twoje panowanie, Twój autorytet jest dla nas absolutnie najważniejszy i jedyny. Panie, wyznajemy to, że Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Królem. I chcemy Twojego panowania, chcemy się całkowicie Tobie poddawać, bo wiemy, że poddajemy się miłości, aby Twoja miłość mogła być w nas i aby Twoja miłość mogła dotykać się wszystkiego, co jest wokół nas, innych ludzi i całego świata, wszystkiego. Bądź wywyższony w nas. Hallelujah.